rodziną mi do twarzy.
O wchodzeniu w dorosłość dzisiaj rozmawiamy, o tym, jak się dojrzewa, czy dorosłość równa się dojrzałość. W studiu Radia Doksa, jak już mówiłam, eksperci w tym temacie, czyli mamy tutaj dwoje świeżo upieczonych 18-latków, Julia Miążek i Michał Szyndler, i niespełna 18-letni Tobiasz Chyra. Jest z nami także pani Agata Koryzma, psycholog. No i wracamy, moi drodzy, do naszej rozmowy. Trochę tak tutaj zalatuję Sokratesem, wiem, że nic nie wiem, i z tą dorosłością nam to gdzieś tak co róż wyskakuje. To rzeczywiście, bo to w zasadzie każdy z was tutaj gdzieś podkreśla, że jest to ważne, tak? Mieć świadomość własnej nieświadomości trochę. Tak,
tak. To jest najważniejszy moment. To jest ten moment, w którym z nastolatka zmieniamy się w młodego dorosłego tak naprawdę. Ten moment, w którym odkrywamy, że coś nam nie pasuje w świecie, albo my do tego świata nie pasujemy i chcemy się zmieniać i wiemy, co chcemy zmieniać.
Czy wiemy jak? Wiecie, jak zmieniać? Czy tutaj potrzeba pomocy?
No to jest pytanie na całe życie. To jest pytanie, które zadajemy sobie na każdym etapie swojego życia i każdego dnia, jak wstajemy rano.
No to jak chcemy się zmieniać, to też to jest czasami po prostu metodą prób i błędów do tego dochodzimy. Nie zawsze jest szansa, żeby kogokolwiek o to zapytać.
Słuchajcie, a jak wygląda ta dorosłość na gruncie rodzinnym? No bo byliście dziećmi do tej pory. Zazwyczaj jest tak, że rodzice są zawsze zdziwieni, że te dzieci tak szybko dorosły. Czy coś się zmienia? Czy już jesteście traktowani jak trochę tacy nowi dorośli? Czy wy to gdzieś odczuwacie? Czy raczej to przebiega tak po prostu płynnie i tutaj nie ma jakichś wyraźnych granic?
Ja chyba najbardziej widzę jakby w miarę wchodzenia w jakąś bardziej dorosłość, dojrzałość. Po prostu widzę to, jak ja sam dochodzę do tego, żeby mieć swoje zdanie, które jest osobne od rodziców, i od razu widzę po prostu, jak dużo konfliktów z tego wynika, ponieważ jakby...
Lepiej było być dzieckiem bez świętego spokoju. Nie, żartuję oczywiście, żartuję.
Nie, bo też jest jakieś doświadczenie jakby wchodzenia, potem też z ludźmi się też będę musiał dogadywać na temat, ja będę miał swoje zdanie, ktoś inny będzie miał swoje, jakby tylko szkoła życia. Natomiast z rodzicami po prostu jest ten sposób, że im bardziej ja chcę jakby decydować o swoim życiu, tym bardziej wchodzimy w spięcia, szczególnie w rzeczach, które do tej pory były przez rodziców w jakiś sposób szczególnie kontrolowane, które były jakoś bardziej uregulowane zasadami domowymi. I wiadomo, że rodzice jakby niezależnie od mojego wieku, bo ani 18 nie jest to żadna magiczna granica, po której rodzice nagle będą mnie traktować zupełnie inaczej. Więc to jest jakby coś płynnego. Ale też rodzice na pewno zawsze pozostaną takimi osobami decydującymi tak długo, jak jestem po prostu u nich w domu. No dlatego, że po prostu prawa domowe ustala właściciel domu i z tym jakby nie zamierzam się kłócić. Natomiast w miarę jak jestem coraz starszy i coraz bardziej jakby świadomy tego, co chcę robić w życiu i w jaki sposób chcę żyć po prostu, co jest tym moim, nie wiem, standardowym planem dnia, co jest tym, na co chcę położyć szczególny nacisk, co mnie nie interesuje, to po prostu staram się jakby wypolemizować z rodzicami jakieś swoje stanowisko też w zasadach domowych.
No masz rację, to w pewnym momencie zaczynamy jakby spierać się z rodzicami, zaczynają się pojawiać jakieś takie konflikty, może małe rozrachunki, ale mi się wydaje, że taką sztuką jest, żeby przejść z rodzicami już na takie relacje partnerskie, żeby nie mieć żadnej taryfy ulgowej, nie móc już tupnąć nogą, tylko przekonywać ich do tego, do czego chcemy ich przekonać, z takim należytym spokojem, takim jak chcielibyśmy załatwiać to już przez resztę życia. Że takie naprawdę poważne rozmowy z rodzicami to jest przygotowanie do tego, co nas będzie czekało w życiu.
Jak tam, Julia, u ciebie? Z tą dorosłością na gruncie domowym?
Różnie bywa, bo wydaje mi się, że byłam może nie, że zmuszona, ale bardziej wtłoczona w ten mechanizm rodzinny już jakiś czas temu jako dorosły członek rodziny. No, jestem najstarszą z moich sióstr i chcąc nie chcąc byłam tą osobą, która pomagała w domu, która zresztą nadal jestem, tak przynajmniej mi się wydaje, że moi rodzice też tak sądzą. I staram się wypełniać te obowiązki już od jakiegoś dłuższego czasu. Z tym, że no teraz, tak jak już wspomniałam, przybywa mi trochę nowych możliwości. Mogę odbierać moje siostry z przedszkola, mogę, tak jak mówiłam, też już o tych receptach. Są takie rzeczy, które mogę załatwić bardziej na własną rękę, chociaż...
Ile będziesz mogła być kierowcą domowym, zawsze
tak,
to jeden.
Tak, to jest coś, co rodzice zawsze podkreślają, że już jeszcze 2 miesiące będziesz miała prawko i spokojnie będziemy mogli sobie poradzić z tym transportem wszystkich dzieci w różne miejsca. No także to różnie bywa. Tak jak wspomniałam wcześniej, moi rodzice wychodzą z założenia, że nie ma magicznej granicy wieku, czyli od już dłuższego czasu, kiedy zobaczyli, że jestem samodzielna i potrafię pogodzić swoje życie z życiem rodzinnym, proszą mnie o różne rzeczy. Ja też czuję taką odpowiedzialność na sobie, żeby pomagać im w różnych rzeczach. Nie tylko w życiu domowym, ale też na takim tle bardziej, no chociażby, żeby porozmawiać, czy żeby wysłuchać kogoś z rodziny. To jest też ważne i dlatego myślę, że nie ma sensu wyznaczyć takiej magicznej granicy tej osiemnastki, kiedy nagle spadają na ciebie obowiązki i zaczynasz robić coś, czego wcześniej nie musiałeś robić, tylko warto tak z mojej strony taka rada dla rodziców, żeby wcześniej z dzieckiem już zacząć ten temat, żeby po prostu pokazać, że jest potrzebne, nie tylko jako osiemnastolatek, ale przede wszystkim jako taki świadomy członek rodziny.
No właśnie, to jest, dotknęłaś bardzo ważnej sprawy, bo to jest tak, no myślę, że trzeba sobie wreszcie powiedzieć prawdę. Tu się nic nie dzieje w wieku tych 18 lat, prawda? Mm-hmm. Tej cudownej granicy, kiedy nagle dzieci stają się dorosłe, rodzice zaczynają traktować swoje dzieci jak dorosłe. No umówmy się, to się zaczyna 10-15 lat wcześniej, prawda? I to jest gdzieś proces, który trwa i dopiero ta dorosłość umowna, o której dzisiaj rozmawiamy, no pokazuje, czy on w miarę się udał, czy się nie udał chyba.
Właśnie dlatego wchodzenie w dorosłość razem z rodziną to jest to łatwiejsze wchodzenie w dorosłość, takie bardziej przyjemne i tam dużo łatwiej się odnaleźć, że no, zgodnie z prawem stajemy się dorosłymi z dnia na dzień i jesteśmy jakby nagle przytłoczeni i to jest dla nas coś dziwnego, a ta rodzina wprowadza nas stopniowo i cały czas czujemy się coraz bardziej odpowiedzialnymi i to jest właśnie takie najbezpieczniejsze przejście, wtedy się nie gubimy po prostu.
Jeżeli chodzi o relacje, bo tu padło wcześniej słowo partnerskie, rzeczywiście na to świadomie już rodzice powinni pracować wcześniej. Dziecko owszem, jako małe modeluje, czyli naśladuje dorosłego, uczy się jak reagować w pewnych sytuacjach, tak, jak rozwiązywać nawet konflikty, bo to też obserwuje. Rodzice również powinni być świadomi, ponieważ tutaj mówimy o wieku 18 lat, dojrzałości, dorosłości, jednak odpowiedzialność za relację, jaka zostanie wypracowana, spoczywa po obu stronach. Często jest też problem w takiej ambiwalencji, sprzecznym zachowaniu ze strony rodziców, tak, że mam dorosłego człowieka, a jednak mam wymagania, ale traktuję go jak dziecko. Rodzic musi wtedy spróbować sobie wyobrazić, jak to było, gdy on był młodszy, czy chciałby, żeby ktoś do niego odzywał się w taki, a nie inny sposób, tak budował komunikaty.
Czyli jakaś konsekwencja, spójność.
Tak, ale nawet czy do innego osiemnastolatka, tak, osoby pełnoletniej, odezwałby się w ten sam sposób, bo często rodzice, osoby dorosłe nie kontrolują i nie uważają tak bardzo na język, jakim się posługują, oczekując dojrzałego zachowania, partnerstwa, nie dając tego samego.
Bo my tak mówimy o tej proszę, Julia.
Chciałabym jeszcze powiedzieć, że to nie tylko jest na takim, w takiej relacji rodzic-dziecko, ale też głównie rodzic-rodzic, bo to jest też szalenie ważny wzorzec, który przekazujemy od swoich rodziców. Jeśli rodzice sami ze sobą nie są w stanie rozmawiać jak dorośli, to skąd my, wkraczający w tę dorosłość, mamy wiedzieć, jak się poruszać po tych różnych szlakach, kiedy sami nie czujemy się wystarczająco otoczeni tym wzorcem, który po prostu jest od nas oczekiwany na każdym kroku.
Znaczy ja też widzę po tym, że ja jestem najstarszym dzieckiem moich rodziców, więc jestem tym pierwszym dzieckiem i widzę po prostu po sobie samym, jak rodzice uczą jakby, patrząc w przeszłość oczywiście, jak uczą sobie, moi rodzice uczą się radzić sobie po prostu z dzieckiem w różnym wieku na moim przykładzie, więc ten czas mojego wchodzenia dorosłość jest po prostu, jestem takim dzieckiem doświadczalnym, no. Dziecko eksperymentalne, to pierwsze. I po prostu widzę, że rodzice teraz mają taki czas, żeby na przykład wyjaśnić sobie, jakie oni mają podejście właśnie do mnie jako do osiemnastolatka i to też wychodzi po prostu w rozmowach. Każda jakby różnica. Też myślę, że dla nich to jest też wartościowy czas, po prostu dogadać się na nowej płaszczyźnie.
Tak, ja się w ogóle zastanawiam, bo tak mówimy o tej dorosłości z perspektywy osiemnastolatków wchodzących w nią, ale jaki to jest moment dla rodziców, którzy zaczynają, mają dorosłe dziecko, tak? Jest to jakiś, no jest to też dla nich jakiś etap przełomowy.
Tak, w psychologii nawet określa się pewne przełomowe wydarzenia mianem kryzysów rozwojowych. To nie jest swego rodzaju kryzys, coś jako trauma, ale na przykład wskazuje się pewne okresy w życiu człowieka, właśnie osiągnięcie dojrzałości, czy opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego, to się nazywa etap pustego gniazda, gdzie nawet rodzice
odczuwają. Nawet jeśli te osiemnastolatki nie opuszczają, to coś się zmienia.
Tak, czują rodzice też zmiany i nie zawsze też sami są przygotowani rzeczywiście na to, żeby do tej zmiany się dostosować, więc jeżeli obie strony nie czują spójności w działaniu, nie podążają w wspólnym kierunku, rzeczywiście może dochodzić do jakichś starć, które nie byłyby rzeczywiście potrzebne.
Słuchajcie, mam tutaj jeszcze taki punkt, proszę.
Mam wrażenie, że kiedy dziecko osiąga pełnoletność, to jest dla rodzica taki sprawdzian tego, jak on poradził sobie z tą rolą. Kiedy dziecko może już robić dużo więcej rzeczy, dziecko, no w zasadzie już dorosłe, może robić dużo więcej rzeczy bez pytania, co brzmi tak bardzo prozaicznie, ale może chociażby kupować alkohol i jak rodzice radzą sobie z tym, jak rodzice radzą sobie z tą świadomością, że dziecko może już teraz robić takie rzeczy, o których oni nie myśleli jeszcze parę lat temu.
Jest to też swego rodzaju, może przez niektórych rodziców postrzegane jako utrata kontroli. Do tej pory, tak jak powiedziałem, no, mój dom, moje zasady to swoją drogą, ale miałem też realny wpływ na to, co moje dziecko robi w czasie wolnym, jaką podejmie decyzję, to raczej ja decydowałem, tak? A teraz człowiek pełnoletni podejmuje decyzję sam.
To, o czym Michał powiedział, albo w tej sytuacji, kiedy moje dziecko już może na legalu wiele rzeczy zrobić i teraz albo wpadam w panikę i rzeczywiście trzęsę się, co on tam nawywije, czy ona tam nawywija, skoro może, albo z jakimś zaufaniem myślę o tym, no ma trochę oleju w głowie, jakoś poukładany, więc wybierze dobrze. To jest chyba ten sprawdzian taki, prawda, o którym też Michał mówił. Szybciutko, słuchajcie, bunt nastolatka, o to bym was chciała zapytać, tu wiele programów już o tym było, ale skoro mam was w studiu, czy to jest coś obowiązkowego? Czy wy gdzieś przechodziliście coś takiego? Czy generalnie jakieś tam pojęcie rozwojowe, ale niekoniecznie musi być? A może jeszcze przed wami?
Na swoim własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że to nie jest pojęcie, które jest obowiązkowe u każdego nastolatka. Nie jest to etap obowiązkowy. U mnie, tak jak już wcześniej mówiłam, zostałam wprowadzona w te takie obowiązki związane z dorosłością w życiu rodzinnym już wcześniej i może dlatego to też przebiegło tak bez jakiegoś wielkiego hura u mnie. W ogóle tego nie odczułam. Szczerze mówiąc, dużo rzeczy się działo w mojej głowie w tym czasie, ale jeśli chodzi o takie wyraźne buntowanie się, czy jakieś takie zachowania, spektakularne wybuchy, czy coś, czym moi rodzice rzeczywiście mogliby mieć problem, bo tutaj rozpatrujemy to na płaszczyźnie rodzic-dziecko, to raczej czegoś takiego nie było i moi rodzice też w dzień mojej osiemnastki powiedzieli mi, że właściwie nawet nie czują, że mam 18 lat, bo nic takiego się nie wydarzyło, co by im na to wskazywało.
To wiesz, pokręciłeś tak głową z dezaprobatą, tak, to znaczy, nie zrobiłeś, o czym
to znaczy,
o czym
ja
pani mówi.
Nie pamiętam, pamiętam, że na pewno nie miałem takiego buntu, który teraz obserwuję u swojej siostry na przykład, takiego buntu, że po prostu, że ja chcę totalnie wszystko po swojemu i że rodzice w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w moim życiu, natomiast pamiętam taki czas, że było po prostu ogromne niezrozumienie w domu, to znaczy, że jakby razem z rodzicami wychodziliśmy z zupełnie dwóch różnych punktów i jakby oni patrząc na dobro całego domu i też w jakimś stopniu na pewno na moje wychowanie i na po prostu to, co się działo ze mną w tym czasie, wychodzili z jednego miejsca, ja wychodziłem z miejsca, kiedy widziałem, że dużo się zmienia, chociażby nowa szkoła, gimnazjum, zmiana towarzystwa, jakaś może drobna zmiana wartości i do tego, kiedy doszło do tego jakaś niestabilność emocjonalna związana po prostu z tym wiekiem, rozmowy kończyły się w bardzo dużej mierze kłótniami, czy po prostu jakimiś wybuchami wściekłości, czy z mojej strony, czy z rodziców, więc nie pamiętam jakby tego okresu jako buntu stricte, ale na pewno był taki okres,
konfliktowego.
Bardziej konfliktowy, bardziej taki naładowany jakoś emocjonalnie.
A powiedzcie mi, czy mając te 18 lat, bądź tuż przed 18, czy jesteście gotowi tak sami dla siebie, kiedy myślicie o tym na przykład, żeby już żyć na własny rachunek, wyjść spod tego parasola ochronnego rodziców?
Jeszcze chciałbym tylko wrócić do poprzedniego pytania, bo tutaj wyjdę z tego może nie ze strony konfliktów rodzinnych, bo tutaj już wszystko zostało powiedziane o tym, co się dzieje w rodzinie, ale chciałbym powiedzieć raczej, co się dzieje w głowie. Według mnie to jest taki najbardziej lekkomyślny czas, jaki można sobie wyobrazić. Myślę, że każdy z nas przeżył taki moment, w którym myśli, że wie najwięcej, że wie najwięcej i dopiero potem pojawia się ten wstyd, który mówi, że wcale w tym momencie się nie wiedziało najwięcej, że to jest ten taki moment skrajny tuż przed dorosłością. To, gdzie jesteśmy,
jakby... To też fajnie, że on jest, nie? Jeśli on następuje tak w
ogóle. Taki czas refleksji.
On czasami do późnej dorosłości tak. Może nie nastąpić. Jak to jest z tym życiem na własny rachunek? Bylibyście gotowi tak już teraz czysto teoretycznie, bez mamusi, bez tatusia?
Mi byłoby ciężko. Jestem mocno zakotwiczona w mojej rodzinie, choć szczerze mówiąc byłam na takim etapie i nadal trochę jestem, że chcę się trochę uwolnić z tego domu, jako że już mam pewne swoje rozpoznania co do świata, czy co do siebie. Chciałabym je wprowadzić w życie i wygląda to tak, że no około 2 lat temu miałam możliwość wyjechania na program zagraniczny na 2 lata i wzięłam w nim udział, myśląc nad tym bardzo długo. Podjęłam decyzję, że tak, że jestem na to gotowa, chociaż z perspektywy czasu nie wiem, czy byłabym w tym momencie na to gotowa. Nie wiem, czy nadal jestem na to gotowa, żeby zupełnie odciąć się od rodziców. I szczerze mówiąc, myślę, że te 2 lata spędzone teraz, w tym czasie, w którym kształtuje się moja osobowość bardzo, z rodzicami, wśród takiego uczucia wsparcia z ich strony i takiego silnego fundamentu miłości, który też od nich otrzymuję, no to byłaby duża strata. No to byłaby niepowetowana strata i nie byłabym w stanie funkcjonować tak, jak teraz funkcjonuję bez tego czasu spędzonego z nimi. Teraz wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, kiedy będę musiała wziąć sprawę w swoje ręce zupełnie.
Rozważam, 2 lata to jest dużo, nie?
Tak,
2 lata później.
Tak, rozważam studia w zupełnie innym mieście, być może w innym kraju i wydaje mi się, że teraz już jestem na to gotowa zdecydowanie bardziej. Już samo to, że nie muszę się nad tym zastanawiać, tylko gdzieś we mnie jest ta myśl, żebym tego chciała i że jestem na to gotowa. Wcześniej musiałam dużo nad tym myśleć i pytać samą siebie o to, czy rzeczywiście sobie z tym poradzę. Teraz wydaje mi się, że jestem na takim etapie, że byłoby mi z tym łatwiej, chociaż też czasami pojawiają się takie myśli, że tyle dostaję od rodziny w gratisie, że tak powiem,
że
nie wiem, czy byłabym w stanie sama funkcjonować.
To też takie doświadczenie, nie przyspieszać pewnych rzeczy. Mhm.
Mam takie wrażenie, że dzięki temu, co mi przekazaliście, byłbym w stanie jakoś sam zorganizować sobie życie i nawet jeżeli chodzi o same finanse, to jakąś prowizoryczną pracę dałoby się zorganizować, ale nie chciałbym odcinać się od domu i od rodziców przez to, że myślę, że straciłbym jednych chyba z najważniejszych znajomych, bo jakby cały czas w ten sposób myślę o tej relacji. I nie myślę o tym, jak o uciekaniu i byciu na siłę dorosłym, tylko no właśnie o tym, że jakby swoje już odebrałem i trzeba pójść w swoją stronę, że to przyjdzie samo. Nie, że teraz to ma przyjść. A poza tym ta dorosłość jest jeszcze takim momentem, w którym jakby możemy realizować takie najśmielsze marzenia o jakiejś takiej ucieczce z domu w nieznane, czy to jakieś tam podróże autostopem, czy wyjazdy na biwak i... No myślę, że to są takie momenty, w których jednak uświadamiamy sobie, że no fajnie, przyjemnie, ale warto wrócić do domu, bo jednak tam jest najlepiej.
Ja prawdę mówiąc bardzo czekam na czas studiów, jako na taki trochę czas, że rodzice jeszcze mają w sumie, wiadomo, że mają jeszcze obowiązek mnie jakby wspierać do zakończenia edukacji, ale to już będzie taki czas, że pewnie poszukać sobie jakiejś pierwszej pracy, żeby coś dorobić, żeby mieć po prostu własne pieniądze. I liczę na to jako na taki trochę okres przejściowy po prostu między teraz tym czasem, kiedy jestem tak naprawdę zależny od rodziców w zupełności. Myślę, że jakby na pewno chcę pojechać na studia jakby poza swoje miasto, żeby właśnie skorzystać jak najwięcej z takiego okresu między jednym a drugim, kiedy jeszcze mogę korzystać z takiej siatki bezpieczeństwa od rodziców, ale już mogę wychodzić na swoje, próbować pierwszej pracy, próbować znaleźć jakby sobie też jakąś alternatywną pracę dzięki internetowi, można zarabiać na czymkolwiek, więc tego też chciałbym spróbować.
No i po prostu jakby tylko nie na czymkolwiek, wiesz.
Pewnie, że na czymkolwiek można zarabiać w tej chwili, nawet jakby nie żartuję.
No tak, ale nie.
Rynek jest ogromny.
Można, ale nie trzeba.
No. Po prostu to jest też tak, ten czas jest taki bardzo dla mnie naprawdę interesujący. bo w końcu będę mógł jakby zupełnie budować życie po prostu po swojemu, z dala od rodziców, jakby z racji też dystansu, nikt nie będzie po prostu stał mi nad głową i nawet jeśli teraz mogę mieć dużo swoich decyzji, to wtedy na pewno będę miał jeszcze taką wolność, że nie ma jakby kogoś, kto mi cały czas dostarcza jakieś oceny.
Kochani rodzice, powiem tylko tyle, no musimy to przyjąć i czekać cierpliwie na moment, kiedy przyjdą i powiedzą, że no nie we wszystkim nie mieliście racji, bo takie historie też się zdarzają, ale pani Aga, to dosyć logicznie jest chyba to też poukładane, choćby też tak edukacyjnie, prawda, bo myślę sobie, że to też, o czym Tobiasz mówił, że cały czas jeszcze ten czas studiów jest jeszcze też takim czasem właśnie takim przejściowym przed tą
takiego
taką...
wprowadzenia, tak, powiedzmy. Więc fajne jest to świadome podejście współczesnych osiemnastolatków, tak, tych na ten moment. Przy czym rodzice też nie powinni zapominać, że oni też mieli kiedyś 18 lat. A zresztą ja jestem zwolennikiem, żeby jakieś wewnętrzne dziecko zawsze w sobie mieć, żeby jednak łączyć to spójnie.
Uaktywniać je, kiedy trzeba, a kiedy własne dzieci wchodzą w dorosłość, to trzeba je uaktywniać chyba bardziej. Kochani, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, myślę bardzo przydatną dla rodziców, dla pozostałej rodziny. Ja miałam zacząć od tego program, ale zostawiłam sobie na koniec taki cytat w zasadzie, no jeszcze ten człowiek, który to wymyślił, nie jest jeszcze sławnym człowiekiem, ale pewnie będzie, ale dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy film Dzień Świra przestaje cię śmieszyć. Ja nie wiem, czy wy byście byli skłonni się z tym zgodzić, jeśli oglądaliście Dzień Świra Koterskiego. Nie wiem, pamiętacie?
Cóż, ja się zgadzam, ja nawet zawodowo już
no to,
muszę
to znaczy, pani jest dorosła
tak.
W takim razie. Dobra, to zostawiam tym wszystkim, którzy film oglądali, jeszcze dorosłości nie osiągnęli, żeby sobie sami gdzieś zobaczyli, czy to się sprawdza, czy nie sprawdza. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Julia Miążek, dzięki serdeczne.
Dziękuję.
Michał Szyndler, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Tobiasz Chyra.
Dziękuję
i psychologa Agata Koryzma.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja szybciutko tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania tego programu. Natomiast za tydzień będziemy gościć przedstawicieli wspólnoty Wiara i Światło z naszej diecezji. Wspólnota Wiara i Światło jest ruchem, który skupia ludzi z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół tych rodzin. No i na czym polega działalność we wspólnocie? Kto i komu może pomóc? O tym w Radiu Doxa 13 czerwca od godziny 20. Już dzisiaj zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną i do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.